Słuchajcie, Radia RMF 24. My zaczynamy to przedpołudnie i ten przedpołudniowy program Radia RMF 24 od tematów związanych ze Stanami Zjednoczonymi, z Donaldem Trumpem i z protokołem dyplomatycznym, czyli zbiorem zasad, norm i procedur regulujących kontakty między państwami. Choć wydawać by się mogło, że Trump ze stosowaniem takiego protokołu w swoich wypowiedziach ma, powiedzmy łagodnie, niezbyt wiele wspólnego. Porozmawiamy o tym z naszą gościnią, którą jest doktor habilitowana Anna Umińska-Woroniecka z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Witam pani profesor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i zacznijmy od pytania o te deklaracje w stosunku do Grenlandii, no takie jak o możliwości, nawet możliwości użycia siły wobec tego terytorium zależnego Danii. Czy tego typu wypowiedzi mieszczą się, ja już nie mówię o prawie międzynarodowym, bo to już zostawmy, ale nawet w ramach protokołu dyplomatycznego?
Może zacznijmy od tego, że dyplomacja, filarem dyplomacji są takie trzy elementy. Czas, miejsce i protokół. Czas, który wymaga negocjacji na przykład. Miejsce, które stwarza poczucie bezpieczeństwa dla stron partnerów i protokół, który pozwala na poszanowanie swojego rozmówcy albo osoby, z którą będziemy dyskutować nawet o sprawach niezwykle trudnych, które również mogą się wiązać z bezpieczeństwem, z rozwiązaniem konfliktu. Stąd ten protokół dyplomatyczny, jego zasady, reguły są kluczowe w kontaktach pomiędzy państwami i pomiędzy przedstawicielami tych państw. I tu, jeżeli pan redaktor pozwoli, chciałabym podkreślić, że już od kilkudziesięcioleci badacze studiów nad dyplomacją wskazują na możliwość, może nie upadku, ale coraz większego zagarniania sceny dyplomatycznej przez polityków. Bo nie ukrywajmy, Donald Trump nie jest zawodowym dyplomatą, dla którego te reguły mogłyby być jasne. Natomiast ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście jego oświadczenia są dalekie od tego, co obserwujemy w dyplomacji. I o ile zakulisowo ta dyplomacja wygląda niezwykle zróżnicowanie, mam tu również na myśli kwestie do dyskusji, do tego, żeby własny interes narodowy forsować, o tyle budzi zaskoczenie forma, sposób, ale także treść tego, co Donald Trump i jego administracja przedstawia.
Pani profesor, rozumiem, że pani chce nam powiedzieć tyle, że o ile w przypadku negocjacji zakulisowych my w ogóle nie słyszymy o żadnych negocjacjach z Grenlandią czy z Danią,
tak
zostawmy, ale o ile w zakulisowych rozmowach można komuś pogrozić, można go nastraszyć, można użyć najgorszych i najbardziej także brutalnych słów, to widzimy nawet z zapisów rozmów Churchilla z Sikorskim na przykład, o tyle publicznie nie używa się takich sformułowań.
Ja powiem tak, tutaj to, co obserwujemy, generalnie, jeżeli wracamy do prawa międzynarodowego, to nie można. Natomiast wracając do Grenlandii, ja bym chciała podkreślić jedną rzecz. Ja nieustannie odnoszę takie wrażenie, że absolutnie realizowana tutaj w tym zakresie działania przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale i jego administrację, mają absolutnie taki charakter, który jest nakierowany na publiczność krajową. I większość tych działań, które Trump podejmuje, które rezonują albo bezpośrednio dotyczą stosunków międzynarodowych i zagranicznej polityki kulturalnej, zagranicznej polityki Stanów Zjednoczonych, muszę powiedzieć, że ewidentnie one są ukierunkowane na odbiór przez społeczeństwo Stanów Zjednoczonych, przez obywateli Stanów Zjednoczonych. Bo oczywistym jest, że w zakresie polityki zagranicznej, stosunków międzynarodowych, Stany Zjednoczone tracą w tej chwili rzecz jedną z najistotniejszych, tracą wiarygodność. I mogę powiedzieć, że to mnie zaskakuje, ponieważ o ile Donald Trump, dla niego takim środowiskiem jest biznes, gospodarka, gdzie również ta wiarygodność jest kluczowa. Stąd myślę, że brak całkowitej świadomości co do tej wiarygodności w relacjach międzynarodowych, które niestety bardzo szybko mogą oddziaływać na obywateli Stanów Zjednoczonych, co widzimy choćby po bojkocie, który dotyczy na przykład towarów amerykańskich, no, może spowodować odwrócenie w dalszej lub bliższej przyszłości także obywateli amerykańskich. Natomiast jeszcze raz podkreślę, to co również pan redaktor przywołał, o ile negocjacje mogą rzeczywiście przybierać bardzo różną formę i my wiemy to z pewnych zapisów, z pewnych przekazów, natomiast to, co jest przedstawiane dla publiczności międzynarodowej, dla społeczności międzynarodowej, a to byłoby bardziej trafne, absolutnie nie mieści się w tych normach, regułach, które by się na ten protokół składały. Bo po co
to jeszcze
jest
pytanie,
protokół?
To jeszcze jedno pytanie, pani profesor, bo wydaje mi się, że tam jest jeszcze jeden element. Oczywiście ja nie jestem specjalistą od protokołu. Natomiast jeśli publicznie prezydent Stanów Zjednoczonych, nawet do własnego elektoratu, komunikuje, że może siłą zmienić granicę, no to trudno się dziwić, że Władimir Putin kilka dni później mówi, że Stany Zjednoczone mają historyczne prawa do Grenlandii i że on generalnie nie ma nic przeciwko temu, bo nawet to, co jest skierowane do publiczności wewnętrznej, no w naszych czasach, w każdych czasach oczywiście, oddziaływuje na cały świat. I jeśli Grenlandia może być amerykańska, to Krym może być rosyjski. Historycznie, chyba nawet bardziej Rosja ma prawa do Krymu. Nie ma ich oczywiście, ale historycznie one są bardziej osadzone niż Stany Zjednoczone do Grenlandii.
Te argumenty, które są zbieżne także z polityką realizowaną przez Kreml, absolutnie również odpowiadają kierunkom polityki Kremla, no będą zyskiwały poklask, jakkolwiek stanowią one przejaw łamania zarówno prawa międzynarodowego, bo tutaj też to trzeba przywołać, ale również jakiejkolwiek takiego układania dobrych relacji, bo co jest celem dyplomacji? Celem dyplomacji jest kształtowanie dobrych kontaktów pomiędzy relacji, pomiędzy aktorami stosunków międzynarodowych. No absolutnie te oświadczenia dotyczące Grenlandii, zarówno w kontekście samej Grenlandii, Danii, ale także innych odbiorców, no nie mieszczą się w tym kanonie, nie mieszczą się w normach, regułach, które my jako badacze też dyplomacji znamy i staramy się przekazać także pokoleniom studentów.
Pani profesor, a może jest tak, że po prostu Donald Trump doszedł do wniosku, że taka siłowa, agresywna, publiczna, nazwijmy to dyplomacja, jest skuteczniejsza, bo co z tego, że on by w prywatnym pokoju zrugał Wołodymyra Zełenskiego, jeśli w sytuacji, kiedy zrobił to publicznie, no to skutki, oczywiście ponarzekaliśmy, politycy się pooburzali, a na końcu Wołodymyr Zełenski, no może nie wszystko, ale sporą część rzeczy, których zażądał Donald Trump, mu przyniósł na tacy, a przynajmniej udał, że przynosi.
Panie redaktorze, muszę zacząć od kategorii dyplomacji publicznej, która funkcjonuje. To jest sposób komunikowania także politycznego, który absolutnie nie przewiduje rozwiązań siłowych. Natomiast
jak widać, teoria ma się do praktyki w sposób umiarkowany.
To znaczy, jeżeli mówimy w tej chwili o tych działaniach Donalda Trumpa, to dlatego tak podkreślałam tych odbiorców krajowych, bo dla kogoś, kto się zajmuje zagraniczną polityką, czy dyplomacją, jest oczywiste, że stanowi to naruszenie wszelkich zasad i reguł. Natomiast pojawi się tutaj kwestia, tak jak pan powiedział, skuteczności, ale skuteczności wobec kogo, czego, czy te słowne groźby, które oby nie przerodziły się w faktyczne działania ku też sprzeciwie albo też konkretnym działaniom społeczności międzynarodowej, bo oczywiście tutaj też może się ta kwestia pojawić. No myślę, że daleko wykraczają poza ten kształtowania polityki zagranicznej poprzez pokojowe współistnienie państw. Ja powiem tak, oczywiście naczelną zasadą jest, zasadą, kategorią jest interes narodowy państwa. I tutaj nie możemy się oszukiwać, że w tej kwestii absolutnie państwa są w dużej mierze skoncentrowane na osiąganiu interesów narodowych. Tylko pojawia się pytanie, jakim kosztem i co z tego wyniknie? I na ile ten interes zagrażający osiąganie własnych interesów może zagrażać innym uczestnikom stosunków międzynarodowych. No, powiem tak, w kontekście także tego, co dzieje się aktualnie w Europie, wiele jest deklaracji, wiele jest zapewnień, natomiast nadal oczekujemy na bardzo konkretne działania. Myślę, że to jest ten moment, kiedy dyplomacja multilateralna rzeczywiście musi doprowadzić już nie do deklaracji, ale do niezwykle ukierunkowanych działań. Jakkolwiek ja też uważam, że nie tylko Abramsy, nie tylko siłowe rozwiązania. Nie możemy zapomnieć o tym, że kształtujemy prestiż państwa, wiarygodność państwa, także poprzez działania, które w takich rozwiązaniach, albo przede wszystkim, się nie mieszczą. Więc nie ukrywam, że te deklaracje prezydenta Trumpa i jego administracji, także szefa Departamentu Stanu Marco Rubio, który niekiedy jego oświadczenia stoją w jawnej sprzeczności z tym, co głosi prezydent Trump. To też proszę zwrócić uwagę, że jest pewien dysonans, jeżeli chodzi o te wypowiedzi, oświadczenia. No w tej chwili po trzech miesiącach widzimy, że absolutnie jest to odwrót od wszystkich też wartości, które dotąd były przez społeczność międzynarodową w jakimś zakresie i aktorów realizowane. Więc ja powiem tak, tutaj też kluczowe jest rozpoznanie poziomu jednostki w polityce zagranicznej. Skupiamy się na państwach. I trochę to porzucenie analizy, jak ten konkretny przywódca będzie się zajmował w tej sytuacji, mogłoby przynajmniej pomóc próbować przewidywać, w jakim kierunku polityka zagraniczna państwa będzie realizowana. Bo bardzo jest to widoczne, że politycy, którzy znaleźli się w dyplomacji, którzy kierują zagraniczną polityką, w pewnym momencie nie stosują tego, co dla dyplomatów i całej służby zagranicznej jest charakterystyczne. Nie stosują tych reguł, które wynikają choćby z protokołu dyplomatycznego.
I tym wnioskiem kończymy, pani profesor. Bardzo dziękuję. Doktor habilitowana Anna Umińska-Woroniecka z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego była naszym gościem, naszą gościnią. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję państwu.